taki ważny moment z tej Ewangelii z ubiegłej soboty, to jest to, że Jezus swoim przyjaciołom, którzy mieli Go nieść w świat, objawia się jako zmartwychwstały na końcu. Poczynając od godzin porannych, Jezus różnym swoim przyjaciołom objawia się i ta wiadomość dociera do apostołów i nie bardzo wiedzą, czy się cieszyć, czy nie cieszyć. Nie są pewni, gnębi ich niepewność, a zwłaszcza gnębi ich niepewność, skoro nam się nie objawia, czy aby się nie pogniewał na nas, skoro myśmy tak bardzo Go zawiedli. Powołał nas do tego, byśmy Mu towarzyszyli, byśmy byli później świadkami. I w tym najważniejszym momencie, kiedy się dokonywała tajemnica Baranka Bożego, największego cudu, nas nie było. Był jeden, najmłodszy spośród nas przy krzyżu. Ale przez Łazarza przyszedł rozkaz, by się znaleźli wszyscy w wieczerniku, że Jezus na pewno do nich przyjdzie. Istotnie, gdy przychodzi, gdy ich pozdrawia, pokój wam, z jednej strony ogromna radość, jak mówiłem, z drugiej strony, skoro tak się rzecz ma, to co my jesteśmy warci? Czują się szczęśliwi, a jednocześnie zdruzgotani prawdą o sobie. Jezus przez swoje zachowania i słowa udziela im rozgrzeszenia. To, co się stało, bardzo ich oddzieliło od mistrza, ale mistrz poprzez to, co uczynił w krzyżu, zmartwychwstaniu, zbliżył się do nich jako ten, który chce w stosunku do grzechu każdej ludzkiej istoty być jedynie miłosierdziem. I tylko On jest Panem tego zła, z którym my sobie nie radzimy. I teraz tłumaczy to apostołom. Jezus przede wszystkim wyjaśnia apostołom, dlaczego do nich przychodzi na koniec. Dlaczego tak wyreżyserował pierwszy dzień po swoim zmartwychwstaniu. Że dla Jezusa nie jest dramatem to, że Go zawiedli, ale ten dramat 3 lata istniał w umysłach i sercach apostołów i tego dramatu chciał dotknąć Jezus Chrystus, przychodząc do innych, nie przychodząc do nich w dniu zmartwychwstania. Mianowicie Jezus powiedział im, że największy grzech Izraela, który otrzymał wielką łaskę wiary jednego prawdziwego Boga i zaczątki zbawiania, to Izrael z tej wielkiej łaski uczynił w stosunku do pogan jedynie pogardę, wyhodował sobie w poczucie lepszości górę takiej pogardy, że Jezus Chrystus nie był w stanie tego zniwelować w umysłach i sercach apostołów, mimo że 3 lata mu towarzyszyli. Dlatego też teraz im to wyjaśnia, że dał im tak odczuć przez to, że nie dotrzymali mu kroku na górze tajemnicy Baranka Bożego, dał im przeżycie swojej nicości, nędzy, by ta łaska Chrystusa zmartwychwstałego, a Chrystus zmartwychwstały to jest to miłosierdzie z krzyża, dlatego Chrystus sobie zostawił mimo zmartwychwstania przebóstwienia rany, znamie krzyża, że oni to poniosą, ale poniosą do końca życia już w poczuciu swej nędzy, małości. i to już im nie zaszkodzi, ta łaska, że Jezus przez nich będzie działał cuda, wielkie znaki, ale poczucia biedy, kruchości, tego im nie zabierze. Grzech Izraela polegał na tym, że nie chcieli zaakceptować do końca Jezusa Chrystusa, ponieważ również kochał pogan. Było to w końcu poczucie wyższości, pychy, pogardy. Ale przynajmniej ci, którzy będą teraz, których Jezus zainaugurował nowy Izrael, czy nowy Kościół, w tych już tego grzechu, tego błędu nie będzie. Oczywiście to wyjaśnienie Jezusa Chrystusa z całą pewnością wyłagodziło ich wnętrza, że w ich klęsce było ogromne dobro, ogromna łaska. Zaczęli rozumieć swego mistrza. Zaczęli, krótko mówiąc, się nawracać. Dlatego pod koniec tych naszych spotkań przed tajemnicą Pięćdziesiątnicy, a więc zesłania Ducha Świętego, jeszcze raz wam przypomnę, że również taką drogą my jesteśmy prowadzeni. Nieraz całymi latami się dziwimy, dlaczego Jezus Chrystus nam się nie udziela, mimo że my oddajemy Mu swoje życie, idziemy za Nim, a tu cisza, cisza, cisza i jeszcze raz cisza. To znaczy, że w naszych wnętrzach jest coś z tego grzechu Izraela, poczucia naszej lepszości w stosunku do pewnych ludzi, z którymi mamy w życiu kontakt. Jakaś tam cicha pogarda. I tak długo, dopóki to w nas nie wypali, to nie spłynie Duch Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, który jest duchem bezgranicznej pokory, miłosierdzia i miłości. Jest to za dużo od nas wyniosłości. Żeby zniszczyć w nas poczucie lepszości, pogardę dla innych, Chrystus nas tak prowadzi, że nasze życie podświetla, ciągle podświetla. I my widzimy zło i czujemy się w stosunku do tego zła bezsilni i bezradni. Chcielibyśmy się z tym uporać, ze spowiedzi na spowiedź, a tu nic. I nie martwmy się tym, bo pewien typ zła Jezus nam zostawia, mnie w moim życiu także, żeby zniszczyć o wiele większe zło, z którego my sobie problemy nie robimy. Żeby zniszczyć o wiele większe zło. Że niedostatecznie jesteśmy pokorni, niedostatecznie żyjemy Jezusem Chrystusem zmartwychwstałym w nas jako pokorną miłością z krzyża. I ojcowie Kościoła mieli tego świadomość, wszyscy święci, że są prowadzeni drogą oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia. Oczyszczenie, okazuje się, że największego oczyszczenia Chrystus dokonuje poprzez to, że, jak powiedziałem, pewien typ zła nam zostawia. Chodzi o to, żebyśmy to zrozumieli. Żebyśmy, oddając siebie i to zło Chrystusowi w krzyżu, Jego miłosierdziu, mówili: Panie, no to wypalaj to inne zło, którego nie jestem świadom do końca. Wypalaj to zło. Ja akceptuję siebie i tę drogę, którą mnie prowadzisz. I w pewnym momencie przychodzi łaska oświecenia. Ty jesteś niczym, ale ja w Tobie przez miłość krzyża chcę być wszystkim. I w Tobie zacznie się historia ojca wiary Abrahama. W Tobie będą błogosławione ludy całej ziemi. Ten, który jest zbawieniem każdej ludzkiej istoty, wtedy w nas zamieszka. Chrystus, który przeniknął miłość z krzyża. Oświecenie, jednoczymy się z Nim i wtedy już zaczynamy żyć Jego mocą. Także dłuższy wywód i powtórka jest po to, byśmy byli spokojni, kiedy nic wielkiego się nie będzie działo, a dzieją się mimo to wielkie rzeczy, żebyśmy byli świadomi drogi, żebyśmy nie mieli Jezusowi za złe, że tak długo na ten trąd, używając księgi Hioba w tym miejscu, tak długo cierpimy z powodu tego trądu zła, jesteśmy chrześcijanami. Że właśnie wtedy Chrystus najpotężniej nas oczyszcza, byliśmy my nie zwątpili w krzyż. Nie zwątpili. Zbyt wielką cenę zapłacił za każdego z nas, żeby nie chcieć z nas poczynić świadków. Ale nie naszej piękności, tylko Jego piękna w nas. Myśmy się spodziewali, myśmy się po Tobie, po nauczycielu z Nazaretu, spodziewali innego zbawienia. Z ostatnich rozdziałów wszystkich Ewangelii wynika, że gdyby nie fakt zmartwychwstania, to Kościół nigdy by się nie narodził. Mówię o tym dlatego, że zdarzyło mi się czytać i u biblistów katolickich autorów takie mędrkowanie, że są cieniutkie argumenty na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa w Ewangeliach. A tymczasem to trzeba tak rozumieć. W każdej Ewangelii argumentem na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest fakt istnienia Kościoła. Gdyby nie było Kościoła, nie byłoby zmartwychwstania. To taka uwaga, gdybyście z kimś na te tematy rozmawiali. Ale dla nas jest gdzie indziej katecheza, ponieważ my nie mamy kłopotów z wiarą. Myśmy się spodziewali. My też możemy powiedzieć, ja mogę o swoim życiu powiedzieć, że kiedy już poszedłem za tym powołaniem, a bardzo się opierałem, tak, to się spodziewałem zupełnie co innego. Zupełnie. Ba, wy idąc za Jezusem Chrystusem całe lata, też spodziewaliście się czego innego. Prawdę mówiąc. Gdy Jezus dołącza do tych uciekających z Jerozolimy, do Emaus, do swojej wsi rodzinnej, Jezus jest triumfujący. Ma poczucie, że spełnił misję, jest szczęśliwy bezgranicznie. A oni są zmiażdżeni cierpieniem. Wszystko w nich płacze. Skąd ta różnica? Nie było światła odpowiedniego, światła ksiąg świętych, tekstów natchnionych na końcówkę życia Jezusa Chrystusa. I dopiero kiedy Jezus jako nieznajomy wędrowny rzuci im światło na to, co się wydarzyło, cytując Pismo Święte, oczywiście wcześniej im powiedział o nierozumni. Tłumaczenie ojca Wójka jest bardziej poprawne. Głupi i leniwego serca, żeby wziąć Pismo Święte i wejść w to światło ksiąg natchnionych, żeby teraz rozumieć Boga w historii. Zauważcie, jedno i to samo wydarzenie, jak różne reakcje, dopóki Jezus im się nie ujawnił jako zmartwychwstały, gdy Go poprosili w gościnę, gdy dzielił chleb, podał im chleb, to w nich była ucieczka od tego, co w Jerozolimie. Byli szczęśliwi, że im się udało wymknąć i skórę wynieść z niebezpiecznej Jerozolimy. A w momencie, kiedy padło światło, to jej Chrystus zmartwychwstały mi się objawia, bo to ostatecznie jest tym decydującym przeżyciem. W piękną wieczorem, późno wieczorem z powrotem do niebezpiecznej Jerozolimy, niesie ich radość, nie byliby w stanie do rana wytrzymać. Jedno i to samo wydarzenie, jedno nieoświetlone Pismem Świętym, drugie oświetlone Pismem Świętym. Jezus chce powiedzieć, że bardzo się krzywdzimy, jeżeli nie odczuwamy potrzeby, by zjeść Pismo Święte. Zjeść. I żeby Pismem Świętym zacząć myśleć o swoim życiu, przede wszystkim o swoim. Ja myślę, że właśnie wieczno, że życie ludzkie można by podzielić na ucieczkę z Jerozolimy do Emaus i na znowu bieg z Emaus do Jerozolimy. I że to się dokona w wieczności. Jak znajdziemy się po tamtej stronie i Jezus w pełni opatrzność Boża, w pełni Pisma Świętego nam pokaże nasze życie. Że tyle cierpienia w moim życiu było niepotrzebnego. Nie umiałeś zaakceptować tego, co było łaską z mojej strony. I to wydarzenie przywołuje inne wydarzenie opisane w Ewangelii Mateusza, bardzo bolesne przeżycie świętego Józefa, kiedy Maryja wróciła od Elżbiety z oczywistą ciążą i udręka dla Józefa. Dramat. Niewymowne cierpienie. Walka przez 3 dni. I wtedy, kiedy zdecydował się odesłać ją potajemnie, po cichu, dyskretnie do ojca dziecka, wtedy ingeruje anioł i mówi: ona jest matką Mesjasza. I ona i ty jesteście z rodu Dawida. Spełnia się największa obietnica, największe marzenie Izraela. Przed tym snem cierpią, po tym śnie bezgranicznie szczęśliwy. Nieoświetlona część jego życia Pismem Świętym jest cierpieniem. Oświetlona jest radością. Oczywiście chciałby się powiedzieć, że tu się Pan Bóg spóźnił co nieco, bo gdyby ten anioł przyszedł 3 dni wcześniej, kiedy zobaczył Maryję w ciąży, to by tego cierpienia nie było, ale Bóg jednak chciał, żeby to cierpienie zaistniało, ponieważ z Józefa wydobył prawdę. Bo on problem rozwiązał kosztem siebie, nie kosztem Maryi. Kosztem siebie. Rozwiązał w duchu krzyża, żyjąc jeszcze w Starym Testamencie. Tak, był człowiekiem, który myślał tylko o innych, a nie o sobie. No i wtedy niejako Duch Święty powiedział: jesteś godny być przybranym ojcem Mesjasza, który podobnie w duchu krzyża rozwiąże skandal zła w życiu każdej ludzkiej istoty. Ta dzisiejsza Ewangelia przypomina mi takie wydarzenie. To była sztuka teatralna dana w telewizji, ale było to bardzo dawno, jakieś 40 lat temu. Byłem wtedy już pasażerem akademickim na Kulu i pamiętam w niedzielę, ciężko zmęczony, otworzyłem telewizor. No i już ta sztuka teatralna trwała, ale ja się domyśliłem, o co to chodzi. Widzicie, w oparciu o fakt autentyczny opracowana była sztuka, której tytułu nie pamiętam, bo jeszcze wtedy nie zdawałem sobie sprawy, że to by mi się przydało. Mowa była o emigrantach z Irlandii, którzy za chlebem wędrowali do Kanady całymi rodzinami, wsiami. I w miarę jak ci emigranci napływali, to zajmowali tereny najmniej zdatne do rolnictwa, bo te najbardziej zdatne wcześniej były zajęte przez innych. I trzeba było w końcu zajmować miejsca prawe na takich wzgórzach kamienistych. W związku z tym dużo pracy, dużo trudu i niewielkie urodzaje. Marzeniem każdej rodziny było dorobić się i kupić sobie bardziej korzystne ziemie na dole, które by mniej rodziły skał, a więcej zboża. Ale jeśli jakie było zaskoczenie, kiedy pewnego dnia pojawili się panowie, którzy za bardzo korzystne ceny chcieli kupić te skały nieszczęsne. Dookoła każdego poleczka był taki mur z tych kamieni. No i oczywiście nawet przódki sprzedawali, ponieważ ceny były korzystne, żeby sobie tam na dole kupić lepsze ziemi. Ponieważ tych panów było coraz więcej, a byli to sprytni panowie, nie powiedzieli, dlaczego chcą kupować. Wszyscy szybko się pozbyli tej ziemi i zeszli w niziny, tam nabyli sobie odpowiednie grunty. Ale był wśród nich chłopak roztropek, który powiedział: sprawa jest podejrzana, dlaczego im na tych kamieniach tak zależy? Dlaczego takie sumy płacą? Bo ci, którzy przybywali, coraz wyższe sumy dawali. No i wreszcie z jednym kupcem się mówił: słuchaj, ja ci sprzedam za bardzo wysoką sumę, ale ty mnie musisz wcześniej powiedzieć, dlaczego wy to robicie. No i kiedy już umowa była podpisana, mówi: słuchajcie, wyście byli milionerami, wyście byli nędzarzami na kupie na workach złota. To są rudy rzadkich minerałów. To byliście bardzo bogaci. Pozbyliście się tych wartości za byle cenę, tylko dlatego, że wykorzystano waszą ignorancję. Otóż jestem przekonany, że życie nasze jest zanurzone w plany opatrzności i że skały naszego życia, te trudne skały, one mają wartość, której my nie znamy. I chcemy się pozbyć tych skał. Nie akceptujemy pewnych faktów w naszym życiu. No powiedzmy, choroba to nieszczęście. Skąd bierze nieszczęście? Może to jakiś skarb w stosunku do tego życia, które przyjdzie, życia wiecznego. I tak jak apostołowie uważali, że ta końcówka życia ich mistrza i Pana była niepojęta, absurdalna, okazało się, że tylko tę prawdę ponieśli w świat i tą prawdą żyli. Kiedy wiele lat temu już pracowałem w innym mieście, nie w Lublinie, tylko w Gdańsku, Brzeszczu, i na ten temat, na temat Ewangelii ucieczki do Emaus mówiłem studentom homilię, mniej więcej w takim gronie, jak tu wy jesteście. I kiedy o tym mówiłem, że my siebie bardzo krzywdzimy, nie znając Pisma Świętego, bardzo dużo cierpienia jest niepotrzebnego. W ułamku sekundy, ja już o tym wam kiedyś mówiłem jesienią, miałem błysk w trakcie homilii, w czasie mówienia. Błysk. W ułamku sekundy poznałem całe moje życie, które po ludzku mówiąc było i jest dość kłopotliwe. Bo i Syberia w dzieciństwie, i choroby mnie gnębiły w całym kapłaństwie. Żyłem błysk, że moje życie jest jednym wielkim cudem miłości. I że moje, przez to, co mnie Bóg zabierał, czego mi nie dawał, dał mi największe skarby. Bo gdybym był sprawny, to gdzieś bym tam przełożeniem, powiedzmy, był przełożony. A ponieważ Bóg poprzez choroby nie pozwolił mi być użytecznym na jakiejś placówce, tutaj na Stryszku zamieszkałem i mogłem kontemplować i pewne rzeczy robić, które będą które mnie cieszą i wiem, że będą w przyszłości bardzo ważne. Życzyłbym wam tego błysku, że wasze życie jest cenne, że to, co boli, niekoniecznie jest skałą, tylko może być darem, wielkim darem. Przynajmniej Pismo Święte powinno nam dać taką powściągliwość w stosunku do tego, żeby powiedzieć Panu Bogu, no wiesz, ale ja się spodziewałem, że w przyjaźni z Tobą to będzie co nieco inaczej i lepiej. Żebyśmy byli powściągliwi i powiedzieli, przytulając się do krzyża przenikniętego zmartwychwstaniem, powiedzieli: Panie, ja tak za bardzo tego mego życia nie rozumiem, ale wystarczy, że Ty to rozumiesz. To mi wystarczy. Bądź uwielbiony. I akceptacja i jeszcze raz akceptacja, nie siłą własnych mięśni czy umysłu i serca, tylko mocą tego, który przez Chrystus zmartwychwstanie powiedział: wszedłem w przymierze z Tobą, we wspólnotę z Tobą, na śmierć i życie. Żyjcie i akceptuj. Dopiero ja w Tobie dam Ci zdolność uniesienia tego wszystkiego, czego Ci teraz nie wyjaśniam, żeby to miało większą wartość kiedyś, kiedy się spotkamy razem. Niestety znajomość Pisma Świętego w Kościele to jest pięta Achillesa. Takie miejsce bardzo martwe. I szatan nie boi się Kościoła, który nie ma w ręku Pisma Świętego. Powiecie, ma Kościół. Każdej niedzieli jeszcze tam. Owszem, strzępy. Ale strzępy to nie jest jeszcze Pismo Święte. Do tych uczniów z Emaus, uciekających z Jerozolimy do Emaus, dołączył się Chrystus zmartwychwstały i wyjaśniał. Do Kościoła, który stworzył poprzez apostołów, Chrystus zmartwychwstały też się dołączył i dał jedyną księgę proroczą, Apokalipsę świętego Jana Apostoła, gdzie wszystko wyjaśnia od czasów apostolskich aż po zamknięcie historii tego świata. Kiedy Bóg się stanie wszystkim we wszelkim stworzeniu, wszystkim we wszystkich ludziach. Przeniknie. Będzie nowe niebo, nowa ziemia. Przyłączył się. Tylko, że my tej księgi tragicznie nie znamy. Myślę, że pożyję jeszcze tyle, że będą tutaj szkoły biblijne i dojdziemy do Apokalipsy i wtedy będzie można poznać. Na razie, jeżeli zrezygnujecie z telewizji na rzecz czytania Pisma Świętego, czego wam życzę z całego serca, to pamiętajcie, że wtedy przyłącza się do was Chrystus zmartwychwstały, żeby wyjaśniać i miejcie świadomość, że On jest po waszej prawej stronie i proście Go o pomoc. Zdechuje ciężko. Otóż końcówka tego jest taka, że Chrystus zmartwychwstały mówi: będę w sposób szczególny z wami, gdy będziecie mnie zapraszać w gościnę. W gościnę. Kiedy mnie zaprosicie w gościnę. Poznali go przy łamaniu chleba. Mówi się tutaj Eucharystii, słusznie. Ale ta Eucharystia to jest, trzeba tę Eucharystię rozumieć jako miłość bliźniego. Oni okazali mu miłość, gościnność. Wtedy, kiedy my będziemy chcieli pomagać innym, służyć innym, wtedy tam będzie z nami Chrystus zmartwychwstały. Będzie nas namaszczał. Nie będzie to pusta Eucharystia. Czego sobie i wam życzę. Amen.